Na początku drobna refleksja. Chyba jeszcze nigdy nie byliśmy tak punktualni. Dokładnie 10:10 na zegarze. Jak zwykle w poniedziałek po 10:00 studio Polskiego Radia Białystok opanowują podlascy policjanci, a przede wszystkim dzielnicowi, którzy opowiadają o swojej służbie i pomagają nam rozwiązywać przeróżne problemy. Dziś nie tylko policjantów w studiu witamy, ale też służby ochrony kolei, ale po kolei właśnie. Dziś naszymi gośćmi są policjant z Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku, dokładnie z 3. Komisariatu Policji, młodszy aspirant Sławomir Sacharczuk. Dzień dobry Państwu. Dzielnicowy jakiego osiedla?
Osiedla Starosielce.
Starosielce to trudne osiedle, trudna praca.
No nie generalizowałbym tego, tak?
Uśmiech się pojawił na twarzy, czyli nie jest tak źle.
Jest naprawdę bardzo porządne osiedle.
Okej, zaraz o tym sobie porozmawiamy. Z Wydziału Prewencji jest z nami młodszy aspirant Wojciech Kosikowski z Komendy Wojewódzkiej Policji. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jak minął weekend, spokojnie, w prewencji?
U mnie tak.
Aha, rozumiem. U pana aspiranta, tak. Służby ochrony kolei reprezentuje dziś inspektor Krzysztof Skalimowski. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Zespół prasowy natomiast w postaci rzecznika nadkomisarza Tomasza Krupy. Dzień dobry panie rzeczniku.
Dzień dobry,
rzeczniku.
Witam.
Punktem najważniejszym naszego spotkania jest praca pana dzielnicowego, ale porozmawiamy też o zasadach bezpieczeństwa na i w okolicach przejazdów kolejowych, ale też nie tylko, także na dworcach kolejowych. To też o tym wszystkim warto pamiętać. Jednak zaczniemy od pewnego wydarzenia, które miało miejsce niestety wczoraj, od pewnego tragicznego wydarzenia. Chodzi dokładnie o pierwsze chyba w tym roku utonięcie.
No tak, pierwsza sytuacja, w której ktoś postanowił zażyć kąpieli, niestety zakończona tragicznie. No tutaj informacja o tym, że mogło wydarzyć się coś bardzo niedobrego, dotarła do nas przed godziną 14. Natychmiast zarówno policjanci, jak i płetwonurkowie ze Straży Pożarnej rozpoczęli poszukiwania. No niestety około 17 okazało się, że z zalewu na Dojlidach zostało wyłowione ciało nieżyjącego już mężczyzny. No, policjanci ustalili, że ten człowiek wcześniej najprawdopodobniej spożywał alkohol, wszedł do wody, przepłynął wszerz zalew, wracając niestety zniknął pod wodą. No i w ten właśnie oto tragiczny sposób ta kąpiel wiosenna się zakończyła. No i tutaj pierwsze takie tragiczne zdarzenie, a my już musimy przypominać, że alkohol i kąpiele niestety w akwenach nie idą ze sobą w parze.
Czy to taki pierwszy przypadek w tym roku?
Z tego, co kojarzę, to tak. To taki pierwszy przypadek, gdzie po alkoholu osoba, która weszła do wody, utonęła. No, musimy pamiętać, że wszystko, co robimy, powinniśmy robić z głową. Na pewno alkohol jest złym doradcą. Większość osób, które spożywają alkohol i wchodzą do wody, liczą na zbyt wiele. Tak? Im się wydaje, że więcej mogą, że dalej dopłyną, że przepłynięcie odcinka 100-metrowego to nie problem. Niestety reakcje, jakie zachodzą w naszym organizmie po alkoholu, powodują to, że pomimo tego, że wydaje się, że ten odcinek, który mamy przepłynąć, nie jest daleki, w takich sytuacjach dochodzi do tragedii.
Kiedy już decydujemy się na takie przepłynięcie, czy to jeziora, czy to stawu, czy to zalewu, warto by mieć jakieś zabezpieczenie, prawda?
No przede wszystkim warto mieć zabezpieczenie, ale tutaj podstawą jest to, że do wody wchodzimy trzeźwi, tak?
Czyli tak, oczywiście.
Nie pozwalamy sobie na to, żeby wypić chociażby piwo przed wejściem do wody. Natomiast no, kąpiele o każdej roku, tak wiele osób korzysta z uroków kąpieli o każdej porze roku, również w bardzo wielkie mrozy. Natomiast no, wszyscy powinni pamiętać o tym, żeby przy tego typu wyczynach asekurować się chociażby w postaci zabierania ze sobą
deski,
czy to bojek, tak, które są holowane, czy też obecności osoby, która nas asekuruje ze sprzętu wodnego. No nie wiem, chociażby z kajaka. I wtedy mamy szansę w sytuacjach, kiedy zacznie się coś dziać niepokojącego, że wyjdziemy z tego cało.
Tutaj stawiamy kropkę, apelujemy o rozsądek i uwagę i mamy nadzieję, że o takich okolicznościach będziemy mówili jak najrzadziej. Natomiast ten weekend obfitował też w wiele groźnych wypadków. Niestety.
No tak, sześć wypadków drogowych, 10 osób rannych, 93 kolizje na terenie całego województwa, no ale tutaj ja bym chciał zwrócić uwagę na coś zupełnie innego. W sobotę, Trzeźwa Sobota, to akcja przeprowadzona przez policjantów z podlaskiej drogówki. Kilka godzin kontroli, 3,5 tysiąca wykonanych badań na zawartość alkoholu w organizmie. No i 10 niestety nieodpowiedzialnych kierowców, którzy zdecydowali się wsiąść za kierownicę po alkoholu. I tutaj też musimy podkreślić, tak jak w przypadku korzystania z uroków wody, tak i kąpieli. No tak też jazda, wsiadanie za kierownicę pod wpływem alkoholu. No niestety tu naraża nie tylko samych kierowców na jakiekolwiek niebezpieczeństwo, ale też innych uczestników ruchu drogowego. I w tym momencie, w tym miejscu śmiało możemy powiedzieć, że taki kierowca to potencjalny zabójca na drodze.
Tutaj stawiamy kropkę, jeżeli chodzi o podsumowanie zdarzeń weekendowych. Teraz zajmiemy się taką codzienną pracą pana dzielnicowego. Czasami mawia się, że są rejony miast, miasteczek, osiedli mniej i bardziej spokojne. W świadomości Białostoczan wydaje się, że osiedle Starosielce to dosyć niebezpieczne osiedle. Czy pan to potwierdza?
No niestety taka sława tego osiedla to już ciągnie się od wielu lat. Pamiętam jeszcze, kiedy ja byłem sam mały, to Starosielce utożsamiane były z takim najgorszym osiedlem w Białymstoku. Niestety ta fama do dzisiaj jest, tak? Starosielce w jakichś tam różnego rodzaju rankingach prowadzonych przez prasę regionalną zdobywają największe wskaźniki pod kątem niebezpiecznych osiedli. Po części jest to racja rzeczywiście. Ktoś stworzył takie osiedle jak Barszczańska, Klepacka ileś tam lat temu. Te osiedle funkcjonuje do dzisiaj i prawdopodobnie...
To są osiedla komunalne, dodajmy.
Komunalne, dokładnie. I prawdopodobnie będzie funkcjonowało jeszcze szereg kolejnych lat. Natomiast nie należy też jakby ograniczać się tylko do tych dwóch ulic, tak? Przecież Starosielce to również część willowa tego osiedla. Ulica tam Meksykańska, Niewodnicka, tak więc... Jest to bardzo rozbudowane osiedle, tak?
Bardzo dużo pracy pan musi mieć, skoro no tak naprawdę sam pan mówi, że te osiedla dzieli się na nieco mniej i na nieco bardziej spokojne rejony. Nie pytam nawet, gdzie ma pan więcej pracy. Czy to prawda, bo to już jest legenda taka, czy to prawda, że praktycznie codziennie dochodzi, nie wiem, do jakiejś kradzieży albo pobicia, albo wymuszenia w okolicach ulicy Barszczańskiej na Starosielcach?
Znaczy tutaj akurat nie zgodzę się z tym, bo nawet analizując jakby rejestr interwencji, śledząc te interwencje, na ulicy samej Barszczańskiej i Klepackiej nie ma tych interwencji tak dużo. Nie ma ich też codziennie. To nie jest tak, że wyjedziemy na te osiedle, to wrócimy już do domu bez portfela, bez zegarka.
No ale jest szansa.
Wszędzie jest taka szansa.
No oczywiście, tak jest. Zgadza się.
Być może nawet większa szansa jest w jakichś galeriach czy przy galeriach, tam gdzie jest duże skupiska osób, a niekoniecznie w tych dzielnicach czy w tych rejonach, o których teraz rozmawiamy.
On, panie dzielnicowy, radzi sobie sam z tą całą pracą na osiedlu Starosielce, czy ktoś panu pomaga?
Znaczy zazwyczaj sam jeżdżę, tak? Ja zajmuję się sprawami tego osiedla od 1 lipca ubiegłego roku. Wcześniej byłem dzielnicowym tutaj na terenie akurat podmiejskim, czyli jakby stanowiącym całkowite przeciwieństwo mojej obecnej dzielnicy. Mam jakieś porównanie, mam odniesienie do tych dwóch dzielnic. Na chwilę obecną jestem bardzo zadowolony tutaj z pracy na tym osiedlu. Myślę, że robimy systematyczne postępy w ogóle w kontaktach z tymi ludźmi w codziennej pracy.
A proszę powiedzieć, czy początek pana pracy na osiedlu Starosielce był od razu, pan przyszedł i został zaakceptowany przez mieszkańców osiedla Starosielce, czy no musiał pan zaskarbić sobie ich, no nawet nie wiem, czy można powiedzieć sympatię, no szacunek może.
Niestety w kontekście nawet wydarzeń, które tam się odbywały bodajże chyba dwa lata temu. Policja, no, mówiąc wprost, nie ma tam największych notowań, natomiast zetknąłem się z dużą życzliwością, tak, z dużą pomocą ze strony mieszkańców. To nie jest tak, że jak puka dzielnicowy tam do drzwi, to może pukać przez tydzień czasu przychodzić, nikt tych drzwi nie otworzy. Kontakt ze społeczeństwem oceniam tam na bardzo dobry. Tam dosyć łatwo jest uzyskać jakiekolwiek informacje, spotkać się z tymi ludźmi. Oni nawet często sami chcą tej pomocy, sami nie zwracają się z różnego rodzaju powodów. Być może wstydzą się, nie chcą kontaktów z policją.
A o jakiej pomocy pan mówi?
Chodzi tutaj przede wszystkim o różnego rodzaju problemy związane z alkoholem, z nadużywaniem tego alkoholu, z kontaktami z kuratorami, z sądami. Oni często potrzebują takiej pomocy, ukierunkowania, jakie pismo napisać, do kogo to pismo skierować, w jaki sposób je zredagować. Dlatego tutaj staram się być otwarty na tego typu pomoc.
Jak na mapie Białegostoku wypada osiedle Starosielce, jeśli chodzi o pracę dzielnicowych i o intensywność tej pracy?
To znaczy, tak jak kolega tutaj słusznie zauważył, jest to dosyć duże osiedle, tak? Podzielone w zasadzie na część taką zabudowania szeregowe, jednorodzinne, tak? I na bloki również komunalne, tak? No i tak jak mniej więcej na wszystkich takich osiedlach, wiadomo, gdzie jest skupisko bloków, to pracy jest troszkę więcej, natomiast i innego jakby rodzaju ta praca jest, natomiast w dzielnicy willowej jest ciutkę inaczej.
Muszę zapytać o to, bo bardzo chodzi mi to po głowie. Obiecałem sobie, że nie ma tutaj pytań, bez których nie możemy zadać. Nie boi się pan? Zapytam wprost. Nie boi się pan pracy służby na osiedlu Starosielce, przy ulicy Barszczańskiej, Klepackiej i tak dalej?
Podejrzewam, tak każdy rozpoczynając pracę w policji, to z jakimś tam rodzajem ryzyka zaakceptował to ryzyko, tak? Na co dzień jakby nie odczuwam takiego strachu. Tutaj też odnosząc się jakby do tych zagrożeń, to co ciekawe, na przykład na krajowej mapie zagrożeń Barszczańska czy Klepacka nie mają wcale tak dużo różnego rodzaju kliknięć.
Ale wie pan dlaczego? Dlatego, że tam ludzie nie zaglądają, bo tam strach chodzić. No nie oszukujmy się, tutaj jak każdy z czterech panów siedzi, każdy się uśmiechnął.
No ale to, ale panie redaktorze, to też nie można stygmatyzować tego osiedla, bo tam mieszka jakby bardzo duża liczba osób całkowicie żyjących zgodnie z prawem, z przepisami. I no, nawet oczywiście, gdyby tam było tak strasznie, to te osoby by, że tak powiem, na krajową mapę zagrożeń nanosiły te zagrożenia.
A
tak?
Skąd pan wie, może oni się boją?
No ale to krajowa mapa zagrożeń jest naniesienie
takiego, anonimowe. Takiej informacji jest całkowicie anonimowe.
Tak? A może po prostu ludzie się przyzwyczaili do życia po prostu w takim małym getcie. Pan spotkał się z takim określeniem, że okolice ulicy Barszczańskiej to takie małe getto białostockie?
Tak, to pada nawet z ust samych mieszkańców tego osiedla. Oni też po części tutaj mają pretensje, że zostało takie osiedle jak gdyby stworzone. Po części obwiniają tutaj za swoje problemy to, że to jest nawarstwione wszystko po prostu w tym terenie. Natomiast jak w każdym społeczeństwie, to jest małe społeczeństwo, tak? Część ludzi, która chce jakby naprawić swoje życie, od nowa jakby je rozpocząć, daje sobie radę. Oni w efekcie tego zostaną potem skierowani do bloków komunalnych na BEMA, jakby gdzie reprezentowany jest lepszy ten standard życia. Natomiast no niestety jest też grupa osób, to nie ma co tam uciekać jakby od tego, że tej pomocy nie chce, tak? Ona sama nie jest zainteresowana tym, niestety bardziej zainteresowana jest życiem przestępczym. Tak?
Ma pan bardzo poważne wyzwanie, ponieważ jak rozumiem, zadaniem dzielnicowych, między innymi oczywiście dzielnicowych, jest niesienie pomocy, ale też taka naprawa trochę od najbliższej okolicy, okolicy, którą się pan opiekuje. No tutaj naprawa okolicy jest trudna, ale jak, czy ma pan jakiś plan na poprawienie tej sytuacji i opinii związanej z osiedlem Starosielce?
Znaczy, ja uważam, że poprawa osiedla to nie zależy tylko jakby ode mnie, to na pewno. Natomiast podczas analizy jakby swojej pracy obserwuję pewną zmianę, tak? Bo nawet jak rozpoczynałem tę pracę na tym osiedlu, od samych niebieskich kart związanych z przemocą w rodzinie, miałem około 25, czyli 25 rodzin było objętych
bardzo dużo
tą przemocą. Natomiast teraz spadło, to kształtuje się w rejonie 16, tak? Tak więc spadek jest kilkudziesięcioprocentowy, tak więc mnie to bardzo cieszy i mam nadzieję, żeby to będzie dalej systematycznie w tą stronę szło.
Ja proszę państwa, też nie chcę zostać źle odebrany, ja absolutnie, bo tutaj się pojawiło, że takie jest stygmatyzowanie. To nie jest stygmatyzowanie, to jest walka ze stereotypami, może tak, bo faktycznie panowie mówicie, że tam nie ma zbyt dużo tych zgłoszeń, co może oznaczać, że jest spokojnie. No, dobrze, że pan przyszedł, to możemy sobie to wszystko wyjaśnić i wytłumaczyć, jak to jest na tych Starosielcach. Rozmawiamy z podlaskimi policjantami, ale teraz przechodzimy do pracowników Straży Ochrony Kolei, a dokładnie jest z nami pan inspektor Krzysztof Skalimowski ze Służby Ochrony Kolei. Panie inspektorze... Straż Ochrony Kolei. Panie inspektorze, proszę powiedzieć, na czym polega bezpieczeństwo, na czym polega bezpieczne zachowanie na przejazdach kolejowych?
No to przede wszystkim... Może tak, zacznę od tego, że Straż Ochrony Kolei z zakładami linii kolejowych, policjantami, Strażą Graniczną przeprowadza taką cykliczną akcję Bezpieczny Przejazd od już kilkunastu lat. Polega to na tym, że łącznie wszyscy razem udajemy się na wytypowany przejazd i tam z kierowcami przekazujemy ulotki, rozmawiamy, staramy się im... staramy się ich, że tak powiem...
Może wytłumaczyć.
Przyzwyczaić do tego, że przejazd kolejowo-drogowy to może troszeczkę inaczej niż skrzyżowanie dróg, tak? Mhm. Pociąg to nie jest samochód. Pociąg nie skręci.
Nie zatrzyma się też na
nagle. Znaczy zatrzyma się, ale powiedzmy po czasie. I tu kierowcy, bo są takie przeprowadzone badania, 98% wypadków na terenie przejazdów kolejowo-drogowych to jest z winy kierowcy. Kierowcy, trudno mi wytłumaczyć zachowanie kierowców, dlaczego. dochodzi do tego, no bo jednak jest ten znak stopu, tak? Są krzyże świętego Andrzeja, są przejazdy, które są obsługiwane przez dróżników kolejowych, są przejazdy z sygnalizacją świetną, z rogatkami, tak? I ludzie, znaczy kierowcy potrafią wjechać w te rogatki, przejechać te rogatki i tutaj rozmawialiśmy w przerwie z panami z policji. Można się spodziewać, że kierowca wjeżdża pod lokomotywę, tak? Ale z ostatnich kilkunastu wypadków to dochodzi do tego, że kierowca wjeżdża w któryś tam wagon z kolei. Także on musi widzieć ten pociąg.
Właśnie,
trudno mi powiedzieć, dlaczego zachowanie kierowcy...
Chwilę refleksji chciałbym, panowie, na chwilę, przepraszam, że panu przerwałem, panie inspektorze, chwilę refleksji, panowie, chciałbym, żebyśmy się wszyscy razem wspólnie zastanowili, dlaczego dochodzi do wypadków na torach. Rozumiem, kiedy jest, nie wiem, las, kiedy się wyjeżdża zza drzew, tak? I może jest ten widoczność jest słabo... słaba jest ta widoczność, tak? No, nie widzimy torów dokładnie z lewej i z prawej strony. Natomiast w momencie, kiedy tory idą polem, w szczerym polu są tory, bo tak się zdarza bardzo często. Ja sam widziałem ostatnio, znaczy jakiś czas temu widziałem wypadek, w szczeruteńkim polu samochód wjechał pod pociąg. Jak to wytłumaczyć?
No nie umiem się postawić na miejscu kierowcy.
Panie rzeczniku.
No też zastanawiamy się, rozpatrując, wyjaśniając okoliczności takich, no bardzo często tragicznych zdarzeń i rzeczywiście często nie znajdujemy logicznego wytłumaczenia, dlaczego kierowca tak się zachował, dlaczego nie zauważył. Natomiast no jest to faktem, że do tego typu wypadków dochodzi w miejscach, gdzie tak naprawdę kierowca nie ma prawa nie widzieć zbliżającego się pociągu.
I to naprawdę z dobrej odległości, z dużej odległości bardzo często jest tak, że te przejazdy przecież nie są właśnie, tak jak już wcześniej wspomniałem, w lasach usytuowane gdzieś.
No. No ale tu też trzeba zwrócić uwagę na kolejną rzecz. Dochodzi też do takich właśnie wypadków z udziałem kierowców, którzy przejeżdżają po takich przejazdach setki razy. I tam nigdy nie jechał pociąg. Mhm. I właśnie to jest ta sytuacja, kiedy
nadjeżdża.
Tu chyba się
wtrącę, jeżeli mogę, to jest właśnie rutyna, bo tak jak wspomniałem, byliśmy na tym, 11 lat uczestniczy w tej akcji Bezpieczny Przejazd i też właśnie kierowcy tłumaczą się, że tu nigdy nic nie jechało. No i była taka sytuacja, że kobieta mi się tłumaczy, że nie i w danej chwili przejeżdża drezyna akurat, bo tory na terenie województwa podlaskiego nie są zamknięte. Może być zawieszony ruch na przykład chwilowo, bo jest jakiś remont, bo coś. Ale one są zawsze, tam zawsze coś pojedzie. I dlatego stoi ten znak stopu i ja tu apeluję w tym momencie, żeby zatrzymać się tą chwilę, zatrzymać się przed przejazdem kolejowym.
Czyli już trochę przechodząc do zasad bezpiecznego przejazdu przez tory kolejowe, przede wszystkim dostosowanie do znaków obowiązujących na tych przejazdach, prawda?
Dokładnie tak.
Ale
tu też musimy pamiętać o tym, że powinniśmy zatrzymać się na każdym przejeździe, tak? Nawet na tym przejeździe, gdzie jest dróżnik, gdzie są zapory. Pamiętajmy, że wszyscy jesteśmy tylko ludźmi. Każdy z nas, tak samo jak my popełniamy codziennie błędy, tak samo i osoba pracująca jako dróżnik również może popełnić błąd.
No i może system nie zadziałać.
Może nie zadziałać system, to zawsze może dojść do takiej sytuacji, że coś zawiedzie, więc to my musimy mieć pewność, że bezpiecznie uda nam się przejechać przez ten przejazd.
A już przede wszystkim, to już na Boga, chociaż się rozejrzyjmy, prawda? Jeżeli już tam chcemy zredukować bieg do dwójki, na tej dwójce 20 na godzinę będziemy się toczyć, ale no chociaż się rozejrzyjmy. W lewo, w prawo, czy nic
no
nie
No tak,
rozjeżdża.
Ale na przykład pociąg, jadący pociąg, bo to też jest uzależnione od wagi tego pociągu,
Oczywiście. Od
prędkości, którą w danej chwili chociaż powinny zwalniają przed przejazdami, ale to jest 700 metrów.
Oczywiście.
Nie ma takiej szansy maszynista, żeby po prostu ominąć, zatrzymać się. On w danej chwili prowadzący pociąg zaciąga hamulec i po prostu sam dba o siebie, kładzie się i czeka, no bo nie ma innej.
A jakie jest właśnie, to są jakieś takie standardy zachowania podczas takich wypadków, jeżeli chodzi o maszynistów?
To znaczy maszynista to tak samo jak każdy inny uczestnik ruchu, tak? Mhm. No też odruchowo gdzieś tam musi się troszkę schować. No wiadomo, że, no powiem obrazowo, jeżeli to jest maluch i pociąg towarowy, no to... No nie. Ale jak jest to tir duży, no to też jest siła, tak?
Zastanawiam się, czy wpływ na bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych mogłyby mieć dodatkowe zapory. To znaczy tam, gdzie dziś nie ma zaporów, tam, gdzie stoją tylko i wyłącznie znaki stop, żeby postawić po prostu szlabany.
tu nie chciałbym się wypowiadać, bo to jest jakby w gestii
zarządcy,
tak, firmy PKP PLK, ale są sukcesywnie na terenie Podlaskiego, są sukcesywnie przekwalifikowane przejazdy, na przykład z kategorii z D na C, to już jest na przykład sygnalizacją świetną, jest coraz więcej. W tej chwili na dzień dzisiejszy mamy ponad 500 przejazdów na terenie województwa podlaskiego, więc to jest dużo, prawda?
Bardzo dużo. Proszę powiedzieć, według statystyki oczywiście i według Państwa obserwacji jako Straży Ochrony Kolei, które przejazdy na dzień dzisiejszy są takie najniebezpieczniejsze w Bielsku?
Nie umiem odpowiedzieć. Są takie przejazdy, że naprawdę pociąg przejeżdża raz i ten samochód przejeżdża raz i też dochodzi do takiego wypadku. Po prostu każdy jest niebezpieczny.
I z tego powinniśmy wychodzić.
Tak,
z tego założenia. Oczywiście. I jeszcze tak dosłownie, króciutko a propos bezpieczeństwa na dworcach kolejowych. Po to są białe linie wymalowane na peronach, żeby się tych linii trzymać. I żeby za te linie nie wychodzić. To parę zdań może.
To znaczy, za linię trzeba wyjść, tak?
No, ale jak się pociąg zatrzyma.
Tak, dokładnie. W momencie wstawiania pociągów perony trzeba właśnie się odsunąć, bo to jest właśnie uzależnione tym, że to jest taki jakby bufor bezpieczeństwa, tak? Pociąg się zatrzymuje, otwierają się drzwi, podróżni mogą sobie spokojnie wsiąść teraz na terenie, powiedzmy, tu Podlaskiego, stacji Białystok, tak? Mhm. Mamy te nowoczesne pociągi, jest coraz mniej pociągów takich wagonowych, tych starszego typu. Teraz są wszystko nowoczesne, z kamerami, z czujnikami, także po zatrzymaniu się dopiero można otworzyć drzwi, inaczej nie ma takiej możliwości otworzenia. I tyle do tych linii, no co można więcej powiedzieć. Po zatrzymaniu się można wsiąść, po zatrzymaniu się pociągu można wysiąść z tego pociągu, tak, i udać się, czy to na miasto, czy...
Nigdy w trakcie.
Nigdy w trakcie.
Pamiętać, żeby nigdy w trakcie nie wysiadać. Tutaj stawiamy kropkę. A jeszcze tak z ciekawości pytam, kiedyś dużo pracy Straż Ochrony Kolei miała z graficiarzami, którzy malowali wagony, czy dalej ta tendencja się utrzymuje?
To utrzymuje się, chociaż może nie w samej stacji Białystok tej osobowej, tylko na tych bocznicach. Dalej mamy problemy właśnie z graficiarzami. No i myślę, że dopóki to będzie moda na te graffiti, to zawsze będziemy z tym walczyć.
Rozumiem.
To też chyba tutaj trzeci komisariat policji, bo ma najwięcej, bo to jest terytorialnie, że tak powiem, stacja Białystok podlega pod nich, więc oni też mają z tym dużo problemów.
Potwierdza pan? Panie dzielnicowy?
Pan redaktor pewnie myśli, że z Barszczańskiej są sprawy.
Mam nadzieję, że nie. Ale nie, mam nadzieję, że nie.
Może trzeba wejść w porozumienie i wyznaczyć ściany do malowania i niech robią to legalnie, tak? Gdzieś tam, gdzie niegdzie, to na terenie miasta chyba się sprawdza i te mury są ładnie zdobione.
Może jakiś stary skład wagonów by też mógł zostać przyozdobiony.
Na przykład. Warto to poddać rozwadze.
Pan inspektor, widzę, że...
Ja się nie chcę wypowiadać,
ze zrozumieniem.
Panowie, kolej to jest w tej chwili tak rozszerzono, że to są różne firmy, każdy wagon do innej firmy należy, także to trzeba by było z firmami.
A wy w tym wszystkim musicie żyć i jakoś sobie jeszcze radzić.
I jakoś sobie radzimy przy współpracy z policjantami.
I całe szczęście na koniec jeszcze, bo za chwilę musimy już kończyć. Nasz czas powoli upływa, jeszcze pan rzecznik na koniec. A propos specjalnego konkursu policyjnego, który już wkrótce rozpocznie się w Łomży. O co chodzi dokładnie?
Ogólnopolskie zawody policyjnych patroli rowerowych. Konkurs dla policjantów, którzy pełnią na co dzień służbę właśnie na rowerach. Ten konkurs odbędzie się w Łomży. Startujemy 25 kwietnia, 27 przewidzieliśmy zakończenie. Cztery konkurencje mają do rozegrania policjanci, którzy będą reprezentowali wszystkie garnizony polskiej policji. 17 dwuosobowych patroli. No i tutaj z tych najbardziej atrakcyjnych ze względu widowiskowego konkurencji, to są tak naprawdę dwie konkurencje. Pierwsza to jest wyścig rowerowy, który zostanie rozegrany na terenie Łomży, więc każdy, kto ma ochotę, będzie mógł popatrzeć, jak trwają zmagania policjantów. O tyle to będzie ciekawe, że patrole rowerowe będą startowały w odstępie czasowym co 30 sekund, więc na trasie będzie gorąca walka, a mają do pokonania 5 pętli, w sumie 21 kilometrów, więc będą emocje. No i drugiego dnia równie widowiskowa konkurencja. Można powiedzieć, że biatlon rowerowy, ponieważ policjanci będą mieli do pokonania dystans na rowerach, a oczywiście w pewnym momencie będą odbywali strzelanie. To strzelanie będzie się również odbywało w przestrzeni publicznej z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, z wykorzystaniem amunicji treningowej, więc wszyscy, którzy będą oglądali, będą w 100% bezpieczni, natomiast obydwu tym konkurencjom będą towarzyszyć wielkie emocje. Wszystkich serdecznie zapraszamy, liczymy na ogromny doping, bo policjanci, którzy przyjadą z całej Polski, naprawdę będą tu wylewać hektolitry potu, bo każdy będzie chciał wrócić do siebie z tym najcenniejszym pucharem.
Czy tak zwanych rowerzystów w województwie podlaskim, ilu jest policjantów pełniących służbę na rowerach?
No tutaj te komendy, które dysponują rowerami, wystawiają takie patrole. Oczywiście najwięcej takich patroli rowerowych jest na terenie Białegostoku, no ale to też ze względu na to, że tutaj ta infrastruktura właśnie do poruszania się rowerem po terenie miasta jest najbardziej rozwinięta. A w Łomży będzie można zobaczyć, jak radzą sobie policjanci na rowerach.
Ci najlepsi z najlepszych.
Ci najlepsi z najlepszych, tak, z różnych województw, jakim dysponują sprzętem, jak są wyposażeni. Także będziemy w przestrzeni publicznej, będziemy do dyspozycji, będziemy opowiadać, pokazywać, kto będzie chciał zapytać, dotknąć roweru, dotknąć naszego sprzętu, zapoznać się z nim. Serdecznie zapraszamy.
I to w przestrzeni miejskiej.
I to w przestrzeni miejskiej 26. Wyścig 27. sztafeta biatlonowa.
Jasne. Szczegóły, jak rozumiem, w internecie.
W internecie, na stronie podlaskiej policji, na Facebooku czy na Twitterze.
Bardzo serdecznie panom dziękuję. Państwa zachęcamy i zapraszamy do udziału, do kibicowania i do... To jest jednak atrakcyjna forma. Rzadko można zobaczyć, jak rywalizują policjanci na rowerach.
No, proszę pamiętać, że z jednej strony to jest rywalizacja, z drugiej strony dla tych wszystkich funkcjonariuszy, którzy będą brali udział w tych zawodach, to jest element doskonalenia własnych umiejętności.
Dziękuję. W takim razie dziś naszymi gośćmi w studiu byli policjant z Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku, młodszy aspirant Sławomir Sacharczuk. Dziękuję panu bardzo. Z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji był z nami młodszy aspirant Wojciech Kosikowski. Dziękuję.
Dziękuję.
Służby Ochrony Kolei dziś reprezentował inspektor Krzysztof Skalimowski. Dziękuję panu bardzo.
Dziękuję bardzo.
Zespół prasowy w postaci rzecznika nadkomisarza Tomasza Krupy. Dziękuję.
Dziękuję, do usłyszenia.
Spokojnego dnia.